To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Radio Praga, wybija
rytm. Drodzy słuchacze, minęła godzina 21 na żywo ze studia położonego w praskim Trójkącie Bermudzkim. Tak mówimy czasami na miejsce, z którego do Państwa w tej chwili mówię. Gramy audycję Życie na Pradze. Ja nazywam się Damian Sawicki i niezmiernie i cały czas zapraszam Państwa do słuchania. Uważni słuchacze na pewno wiedzą, że do tej audycji zapraszam także pisarzy i pisarki, którym nieobce są tak zwane praskie klimaty. I dziś nie będzie inaczej. Zanim przedstawię moją drugą już dzisiejszą gościnę, parę słów wprowadzenia, drodzy Państwo, bo odniosę się do czytania w ogóle. Nie zdarzyło mi się jeszcze zaprosić do studia autorkę lub autora powieści, której nie przeczytałem. No bo o czym wtedy tak naprawdę rozmawiać? Oczywiście można się oprzeć na innych wywiadach, streszczeniach dzieła czy innych wzmiankach, no ale to trochę takie nieuczciwe według mnie. I każdy siedzącą tu naprzeciwko mnie gościnią i kiedy, przepraszam, z siedzącą tu naprzeciwko mnie gościnią ustaliłem termin rozmowy, nerw mnie troszkę wziął, bo książki, o której będziemy rozmawiać, nie przeczytałem, ba, nawet jej nie widziałem. No ale i tutaj wielkie dzięki dla Biblioteki imieniem księdza Twardowskiego oraz wielkie dzięki dla pana Miłosza. Oni oboje, jedna instytucja i pan Miłosz z wydawnictwa Dragon, tak podziałali, tak pomogli, że pilnie tę książkę otrzymałem. I najpierw otrzymałem ją w PDF-ie, potem w papierze i mam ją tutaj. I bardzo im za to jeszcze raz dziękuję. Bo uważam, że zapoznać się z książką to nie znaczy, że ją się przeczytało. A ja, drodzy Państwo, po prostu zdążyłem. A książka fajna, Warszawskie klimaty, które lubię i na pierwszy rzut oka bardzo mocną bohaterką i bardzo ciekawie też jest opisana na okładce, nie wiem jakby to nazwać, zaraz moją gościnę o to też przeczytam, że jest to książka popkulturowa, wyznająca gatunek, który się nazywa popkulturą literatury środka, w której to, drodzy Państwo, książce dostaje się naszej ukochanej Pradze od autorki, z czego też ją, rzecz jasna, to w cudzysłowie, proszę pomyśleć, rozliczę. O książce Bezsenność, drodzy Państwo, rozmawiać będę z jej autorką, panią Katarzyną, i to trudne nazwisko, Myszkorowską. Bardzo mocno pracowałem, żeby się nie pomylić, ale mimo wszystko czujny będę do końca, którą bardzo serdecznie witam w Radio Praga. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
Dobry wieczór Państwu.
Zanim przejdziemy do samej książki, ja parę słów powiem, a właściwie przeczytam o mojej gościni. Te dossier przytoczę z okładki książki. Drodzy słuchacze, pani Katarzyna Myszkorowska to osoba, która ukończyła slawistykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie w trakcie seminarium magisterskiego z psychologii. Wicedyrektorka Stołecznego Ogrodu Zoologicznego. I to od razu pytanie, jak to jest, pani Katarzyno, że jest się osobą wykształconą w taki, a nie inny sposób, w takie kierunki i zajmuje się pani, tak, na pewno pracą ze zwierzętami, trochę chyba być może niedosłownie, ale jednak o ten dobrostan trwa, pani dba, tych zwierząt w zoo, ale to pytanie odpowie mi pani, bardzo proszę, za chwilkę. Wydawała, drodzy Państwo, pod pseudonimem kobiecą prozę psychologiczną. O pseudonimie nie będziemy rozmawiać? Czy?
Możemy.
Możemy. No to może do tego wrócimy. Obecnie szykuje się do debiutu w kategorii literatury dziecięcej. Otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim Piórko. Mieszka w Warszawie. Pomieszkuje w Ustce. No to wrócę do tego mojego pierwszego pytania. Pani wicedyrektor, jak to jest być slawistką, dobrze mówię, i przyszłą psycholożką oraz kulturoznawczynią i zajmować się zwierzętami? W zoo.
W zoo w szczególności, bo prywatne też mam. W zoo jest cudownie, nie zajmuję się oczywiście bezpośrednio zwierzętami, tak jak pan zwrócił na to uwagę, natomiast moja praca jest mocno związana z tym, żeby rozwijać ogród zoologiczny, żeby rozwijać także ludzi, którzy pracują przy zwierzętach, żeby dbać o realizację misji zoo. A między innymi jest to ochrona ginących gatunków, jest to edukacja przyrodnicza, jest to rehabilitacja, jest to działalność naukowa. Nie za cały ten obszar jestem odpowiedzialna bezpośrednio, ale w tym moim pionie zarządczym mam właśnie takie działy jak edukacja, jak komunikacja, jak marketing, częściowo także kwestie administracyjne, kwestie związane z bezpieczeństwem. Więc jak startowałam na to stanowisko, nie było potrzeby, żebym była zoologiem, zootechnikiem, lekarzem weterynarii, czy jakkolwiek związana bezpośrednio z wykształceniem w kierunku przyrodniczym. Zapotrzebowało menadżera, menadżerki i chyba znalazło, ponieważ jestem już tam 10 lat.
No to jeszcze kończąc ten wątek, zażartuję, jak gdyby przyszło tak pani sprawdzić się w boju, bo ktoś, nie wiem, zasłabł albo trzeba po prostu wesprzeć służby, które pomagają oporządzić słonie, wrzuca pani kaloszki na nogi, idzie i działa, jak rozumiem, czy nie?
Też nie do końca, nie? Natomiast wiem, kto wie i kto potrafi zadziałać i to jest w mojej pracy najważniejsze.
No i okej, zamykamy temat zoo, przynajmniej na chwilę, może sam gdzieś jeszcze wypłynie. Drodzy Państwo, zawsze się zastanawiam, skąd się biorą pomysły na książkę, na fabułę, na powieść, na narrację i o to właśnie też zapytać muszę panią osobę, jak myślę, dość zajętą, choćby zawodowo.
To prawda. Skąd się biorą pomysły, to jest zawsze najtrudniejsze pytanie, bo no, natchnienie nie wybiera chwili. Ja chodząc ulicami Warszawy, ulicami Pragi, a konkretnie także ulicami Targówka, na które sprowadziłam się po urodzeniu mojej pierwszej córki, czyli już prawie 16 lat temu, tych inspiracji może nie tyle, co szukam specjalnie, ile one same gdzieś przychodziły. Czasem wystarczy podsłuchać jakąś rozmowę, spojrzeć komuś w oczy, przyjrzeć się jakiejś sytuacji, usłyszeć jakąś melodię, fragment tekstu i to po prostu w człowieka wchodzi tak bardzo, że musi wyjść twórczo w postaci książki.
Okej. Pani książka, mam wrażenie, że też zaczęła się od postaci, od głównej postaci, czyli od Melanii. Ten pomysł obudowania, no bo to jest taka postać no, bardzo charakterystyczna. Inteligentna, zamożna, no nie wiem, bardzo rozrywkowa rozwódka, to też jakby ma w tym przypadku znaczenie, której, jak się na początku wydaje, brakuje tylko tak naprawdę jednego, czyli żeby się porządnie wyspać. A powód, lub raczej powody jej kryzysu, który narasta w tej książce, ujawnia pani na kartach książki bardzo powoli. To taki specjalny zamysł, żeby od razu nie uderzyć obuchem, tylko ją na te części pierwsze rozparcelowywać, tą Melanię? I w ogóle dlaczego Melanię?
Oczywiście, no człowiek jest skomplikowany. W człowieka nawet w terapii nie wejdziemy od razu, nie poznamy wszystkiego. Te niuanse, które rządzą naszymi emocjami, czy sposobami, jak sobie z nimi radzimy, czy trudnymi sytuacjami życiowymi, no, musimy dopiero poznać po kawałeczku. Melania też od razu nam siebie całej nie odsłania. To, co mi się strasznie podoba, to jak ambiwalentne uczucia Melania wzbudza w czytelnikach, w czytelniczkach. Czasem piszą do mnie osoby, które mówią, no nie cierpię tej bohaterki, ona jest okropna. A inni znowuż, tak, na początku nie mogłam jej zrozumieć, ale później ją pokochałam i na końcu płakałam razem z nią, bo to też chodziło o stworzenie postaci, która jest niejednoznaczna, którą na pierwszy rzut oka to, że chodzi, pije, posługuje się wulgaryzmami, prowadzi się tak, a nie inaczej, na pierwszy rzut oka jest po prostu odstręczające, ale coś za tym stoi. Ja tę bohaterkę uwielbiam, jest to jedna z moich ulubionych postaci, które stworzyłam, właśnie dlatego, że ta niesamowita wrażliwość i tak naprawdę dobro, które w niej jest, przykryte potworną traumą. Ta dziewczyna została masakrycznie potraktowana przez starszego faceta, ojca swojej przyjaciółki. Czyli mamy traumę relacji, następnie też traumę aborcji. No to musiało się odbić na delikatnej, młodej osobie.
Ja też myślę o tym, bo czytając tą książkę zastanawiałem się nad samotnością tej osoby, bo mimo, że ta... I teraz to pytanie też do pani, czy Melania według pani, autorki, jest samotna w tym takim bardzo szerokim pojęciu tego słowa, bo jest otoczona wiankiem ludzi, od rodziny zaczynając przez znajomych z zakładu pracy, z wydawnictwa, w którym pracuje, No nie widać tu specjalnie przyjaciół, ale też, jak pani powiedziała, ona jest dość apodyktyczną osobą na pierwszy rzut oka, więc ta samotność, czy ona tutaj też odgrywa jakąś rolę i ona z tej samotności, z tej bańki, którą na siebie nałożyła, nie jest w stanie wyjść, czy to jest jej celowy zabieg?
Ja jestem bardzo ciekawa, jakby się potoczyły losy psychoterapii Melanii. Co dobra psychoterapeutka, psychoterapeuta by o tej samotności właśnie powiedział. Czy ona jest na pewno z wyboru, czy ona jest tylko maską, czy ona jest kamuflowaną potrzebą, niezaspokojoną potrzebą. Tak skrzywdzone dziecko, bo przecież Melania została wplątana w ten romans z Teosem, gdy miała 17 lat, a może nawet i wcześniej, musi w jakiś sposób rezonować na to, jak ona później funkcjonuje w społeczeństwie. I tak bym to traktowała. Ta samotność jest pewnego rodzaju pancerzem Melanii. Albo inaczej, może nie pancerzem, może właśnie kolcami. Jak spojrzymy na przykład na Jerzę. Jerzę, jak się zwiną w kuleczkę, nastroszą tym, już nawiązując także do tej mojej profesji zoologicznej.
No, wiedziałem, że gdzieś to wróci.
Nie może być inaczej.
Jest jeszcze jedno pytanie, które wiąże się z książką i dotyczy kwestii, teraz mi to przyszło do głowy, ale proszę skończyć wątek.
Że Jerzy, jak się nastroszą tymi kolcami, to tak naprawdę co one chronią? Ten bardzo delikatny brzuszek, który mają w środku. I tak też patrzę na Melanię. A ten brzuszek ona odkrywa dopiero na samym końcu, mocno także w kontekście relacji z dziećmi swojej siostry.
No i Melania, już mam nadzieję, że skończymy wątek zoo, jest również autorką książki o ptakach. I tak pomyślałem, że być może to dotyczy troszkę pani. Być może pani takim powodem, dla którego również znalazła się pani w zoo i zainteresowała, oprócz oczywiście kwestii zawodowych, jest to, co łączy być może panią z pani szefem, czyli ornitologia, bo tam padł, jest taki moment, to ona zdobywa
faktycznie
nagrodę, wydaje książkę, ta książka zyskuje poklask, jest przekładana na jakiś inny język, ona się tym chwali i w ogóle.
Tak, to nie tak? była konkretnie książka, tylko blurb do tej książki, ponieważ no Melania jednak pracuje w wydawnictwie i także promuje literaturę. Natomiast akurat książkę, to, że to była książka o ptakach, to był czysty przypadek.
Jasne.
Ja się z tego nie wycofałam. Widocznie gdzieś w podświadomości moja ta ornitologiczna znajomość wybrzmiewa, natomiast był to naprawdę przypadek. Nie skasowałam tego później, jak to doczytałem, pomyślałam, że faktycznie ktoś mógłby te wątki połączyć. Nie, to
ja
nie było celowe.
Ja przepraszam, no tak jakoś
ale zostawiłam.
Przyszło mi to do głowy. No dobrze, ciekawym pomysłem, dalej o relacjach będziemy rozmawiać, czy bardziej wychodzimy już do relacji, nie nazwijmy to indywidualnych, wewnętrznych, tylko społecznych. Ciekawym pomysłem było uśpienie, ja to tak trochę nazywam, bo jak się okazuje, no, nie zamknięcie wątku spotkania w Hard Rock Cafe, gdzieś to tam potem wraca. Ja miałem takie wrażenie, że to będzie taka trochę książka, zaraz od początku, że wchodzimy w romans, już tak się to zaczyna dziać, a nagle bach, wracamy na dosłownie ulicę. I w ogóle potem, jak zacząłem czytać tą książkę, to tak te relacje damsko-męskie w tej powieści idealne nie są. Wspomniała pani o tej nieszczęsnej relacji Teosa i naszej głównej bohaterki, ale te pozostałe też nie. Takiej kontrze cały czas to się wszystko odbywa. Takie odnoszę wrażenie.
No to prawda, przez to, że ta relacja z Teosem była pierwsza i w sumie ostatnia, na moment oczywiście zakończenia książki, jako taka typowo romantyczna, no to ona zdominowała całość. Przecież jeżeli mówimy o kobiecie, która w tym momencie przy ukończeniu książki ma 35 lat, a rozpoczęła ten romans albo fascynację tym mężczyzną, mając 15, 16 bądź 17, no to mówimy o prawie całym dorosłym życiu i adolescencji tej osoby, a ma to niesamowity wpływ na dalsze relacje. Mamy tutaj element, ponieważ powiedział pan, zdradził pan także to, że jest rozwódką, tak, bardzo krótki epizod małżeństwa z Aleksem i później chłopaka, którego poznaje na początku w Hard Rocku, gdzie ta historia ma
swój ciąg dalszy.
Dokładnie, w dalszej części książki. I to faktycznie jest wszystko, co wiemy o tej postaci, natomiast pamiętajmy, narracja jest pierwszoosobowa. Melania mówi nam tyle o sobie, ile chce. Czy coś było gdzieś pomiędzy? Osobiście wątpię, z uwagi na to, że była tak mocno zaślepiona Teosem, po prostu niczego by do siebie nie dopuściła, natomiast te kluczowe dla niej postaci łącznie z możliwą zmianą w jej życiu którą przynosi Janek, nadzieją na tę zmianę, tak, zawarłam.
Dobra, ale też wracam do tych relacji damsko-męskich, bazując troszkę na tych bohaterach pobocznych, tak to ujmę, bo na przykład jej siostra, osoba, której prawdopodobnie nie wyszło, samotnie wychowująca dwoje dzieci, zresztą bardzo, bardzo fajnych tych dzieciaków. Tam w tym jej, w tym miejscu, w tym wydawnictwie, w którym prowadzi, którą prowadzą jej rodzice, w którym ona pracuje, troszkę nie pracuje, troszkę pracuje, też mężczyźni zbyt pięknie, szczególnie ten jej rywalizujący z nią kolega, też ta relacja nie jest najlepsza i jej stosunek do mężczyzn generalnie no nie jest dobry. Czy to było, tak jak mówię, to cały czas, czy pani stawiała te, bo nie ma tam. Nawet ten Janek, o którym mówimy, też tak się wydaje nie do końca, bo w pewnym momencie jej się dość mocno narzuca, tak? I ona się wobec tego buntuje. Być może nie jedna kobieta podobnie by się nastroszyła. Ta moc tego Janka pewnym w sensie też ją chyba ratuje, sprowadza do jakiegoś tam pomysłu na siebie, ale też jest to postać dość twarda, więc te relacje są zbudowane na takich mocnych fundamentach, mocnych podstawach, tam nikt z tej asertywności nie wychodzi za bardzo. To tak miało być, czy to tak wyszło?
Jest pan pierwszym czytelnikiem, który zwrócił uwagę na to, że te relacje inne z kolegami, ze znajomymi z pracy, czy z wujkiem, pojawiają się tam no, nie w takim kolorowym kontekście. Faktycznie musi coś w tym być i to, co powiedziałam na początku, gdybyśmy Melanie posadzili na fotelu psychoterapeutki, może wniknąłby bardziej w kwestie z jej dzieciństwa. Mamy też tych rodziców, tam też nie jest kolorowo, stoi coś między nią a ojcem, jakiś rodzaj rywalizacji, jakiś rodzaj niedopowiedzenia, pomimo że oboje są dosyć troskliwi, oboje widać, że zależy im na niej. Możliwe, że jakaś relacja poza bezpiecznego wychowania się tam jednak zadziała. Jest to bardzo ciekawy wątek.
No ja polecam Państwu też skupienie się właśnie na tym, tak? Bo sama główna bohaterka, no, jej historia imponuje w tej książce i bardzo mocno się człowiek na niej skupia, ale te rzeczy poboczne gdzieś tam opowiedziane przez panią Katarzynę, przez autorkę, też warto się nad nimi po prostu zastanowić. I teraz jeszcze idźmy szerzej, ponieważ umiejscowiała pani książkę w Warszawie, głównie w Warszawie, ale tam jest przeskok. Za chwilę też do tego wrócimy. Opowiadając tę historię, pokazała pani warszawskość, tak bym to nazwał. Z takiej strony, w jakiej nadal może stereotypowo, ale nadal tak warszawskość widzi prowincja. To też złe słowo, ale celowo je użyłem. Widzą ludzie z prowincji w warszawiakach i mówię to czasem też na swoim przykładzie, snobów, którzy są którym brak szacunku do czegokolwiek innego, do wartości, do tradycji. Widać w tej książce pewien kult władzy, kult urody, no przede wszystkim kult pieniądza. I w ten sposób budowała pani tą otoczkę. No i to pytanie kolejne do pani autorki, czy to celowy zabieg, bo no wiadomo, że i trzeba sobie to powiedzieć, że Warszawa nie jest pępkiem świata i słoma z butów nadal zdecydowanej większości tych tak zwanych nowobogackich albo osób, które osiągnęły sukces, wystaje. To celowy zabieg, żeby pokazać Warszawę, że jednak tak zaraz przejdziemy do Pragi, to dopiero będą jaja. Jak to z tą warszawskością w książce jest?
Nie, broń Boże, to nie jest celowy zabieg. Warszawa, no Warszawa jest też moim miastem od wielu, wielu pokoleń. Zresztą Melanie też jest miastem od urodzenia. Więc po prostu jest tym ważnym, ale jednak tłem dla historii. To, co było celowym zabiegiem, to pokazanie bardziej kwestii psychicznej Melanii, kwestii jej emocji. Czy te emocje rozgrywałyby się w Poznaniu czy w Honolulu, to nie ma znaczenia. Ona wciąż by była osobą, która żyje na granicy uzależnienia, która ma mocną traumę porelacyjną i tak dalej. Natomiast osadzenie jej tutaj w kontekście stołecznym dało mi większe możliwości manipulacji światem wyobrażonym, bo nie jest do końca wyobrażony, jest mocno realny. Na bazie spacerów, czy inaczej na bazie tego, jak Melania po tej Warszawie chodziła, powstała mapa mojej bohaterki, którą wraz z wydawnictwem opublikowaliśmy, jest do ściągnięcia poprzez kod QR. Na tej mapie jest tylko kilka punktów, które Melania zwiedzała. Musieliśmy gdzieś się zamknąć w pewnym obszarze miasta możliwym tak do przejścia, no chociażby na przykład w pół dnia. Natomiast tych punktów można w książce znaleźć dużo więcej. Czy one mocno nawiązują do nastroju Melanii? To jest chyba już bardziej kwestia do czytelników, żeby poszli tą trasą i spróbowali w to wniknąć. Nie nakłaniam, żeby poszli po alkoholu, tak jak Melania, ale to też jest ważne, bo jeżeli, zaraz pewnie do tego dojdziemy, co pan zapowiedział, patrzymy na Pragę oczami Melanii, to patrzymy na tę Pragę na głodzie alkoholowym i później po wypiciu, tak, gdzie ona ma...
No już ją pani oblicza. Zaczyna tłumaczyć, nie tak łatwo. Dobrze, drodzy słuchacze, jeszcze ważnymi elementami w tej książce jest muzyka. Muzyka, którą słucha Melania dość często, dość gęsto. I my też taką muzykę dla chwili wytchnienia się nad taką muzyką pochylimy. Nie znalazłem niestety żadnego kawałka, który został utworu wymieniony w książce, ale znalazłem zespół, który właściwie tą historię o muzyce zaczyna. Zagramy dla państwa po prostu Beatlesów. Bardzo proszę. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Życie na Pradze, drodzy państwo, audycja grana na żywo, live ze skrzyżowania, ze studia, które się mieści na skrzyżowaniu ulicy Szwedzkiej i Stalowej. Przypominam, że można też do nas, do mnie osobiście, do radia pisać na adres redakcja@radiopraga.pl. Odpowiadamy, mówiąc wprost, może nie od razu, nie rychle, ale na pewno na każdy mail staramy się odpowiadać. My w tej audycji rozmawiamy bardzo dużo o Pradze, o naszych kwestiach lokalnych. No i bardzo, bardzo nie lubimy, jak się Pragę traktuje stereotypowo, bo to tak jakoś ta historia Pragi, najnowsza i nie tylko, ukształtowała myślenie o tym miejscu jako czymś wyjątkowo niechlujnym. No i proszę państwa, z książki, o której rozmawiamy, pozwolę sobie parę zdań przytoczyć. Autorka, pani Katarzyna, ustami swojej bohaterki o Pradze, drodzy państwo, myśli tak. Oj, zgubiłem cytat, drodzy państwo, jeszcze chwilę. Musicie mi dać jeszcze, drodzy państwo, chwilę czasu. Cytat mi wyleciał, wrócę do tego wątku za moment. Akcja powieści, pani Katarzyno, dzieje się w dwóch miejscach. W Warszawie i nad morzem. Ja mam też takie do pani pytanie. Dlaczego wszyscy bohaterowie ostatnich, nie wiem, dokonań literackich, z lewa czy z prawa, kobiet czy mężczyzn, chcą swoich bohaterów, wysyłają ich nad morze po to, żeby zmienili otoczenie. To jest taka trochę krotochwilna myśl z mojej strony, proszę się mocno tym nie przejmować, ani na przykład w góry. Jedyną postacią, jaką ja znam, która przychodzi mi do głowy, może tak, która wyjeżdża z nizin w góry, jest Hans Castorp, główny bohater Czarodziejskiej Góry. Jego jednak dopadają bardziej tam fizyczne dolegliwości, przynajmniej na początku, bo potem ścierając się z wielkimi ideami swoich rozmówców, no myśli inaczej. Dlaczego więc? Ja to zauważam bardzo często. Ta zmiana otoczenia, ta narracja jest bardzo potrzebna, żeby wyjechać, coś zmienić, i wszystkich się wysyła nad morze.
Dlaczego wszystkich, to panu nie odpowiem. To jest pytanie do innych. Dlaczego ja wysłałam swoją bohaterkę? Ponieważ uwielbiam Ustkę, pomieszkuję w Ustce. Ustka to jest mój drugi dom, a bardzo chciałam pisać o miejscu, które dobrze znam. Mówiliśmy o tym, że powstała mapa śladami mojej bohaterki po Warszawie, po Ustce, we współpracy z Urzędem Miasta Ustka, z burmistrzem, który zresztą objął książkę swoim patronatem.
Tak, tak jest.
Także powstała taka mapa. Są to trasy, które ja znam od wczesnego dzieciństwa. One się oczywiście pozmieniały, no bo ja już też mam swoje lata i Ustka również troszkę się zmieniła. Niemniej są one mi bardzo bliskie, czyli mogłam się także, prowadząc tamtędy moją bohaterkę, zagłębić w to, co ona odczuwała, co mogłaby odczuwać, będąc konkretnie w tym miejscu. Stąd właśnie Ustka.
Dobrze. Mimo wszystko powiem, że to może bardzo mocno bazuje ostatnio na wielu pomysłach literackich, szczególnie właśnie, znaczy oczywiście ja pomijam tutaj gatunek, który nazwalibyśmy taką literaturą romantyczną, romansami. Jest między innymi taka ponoć gatunek literacki, który się nazywa romantazy. Nie wiem, czy pani słyszała, miałem przyjemność kiedyś rozmawiać z panią, która się taką formą literacką zajmuje, i ona też wszystkie swoje powieści nad morzem albo w otoczeniu morza. I tak pomyślałem, że to być może też był celowy zabieg dotyczący tej bezsenności u naszej głównej bohaterki, bo to może ją koiło do pewnego momentu, potem ją coś wytrąciło z równowagi, ale może to też, tak? Że morze ma taki kojący wpływ, nie wiem, na zszargane nerwy i głównie u kobiet, tak? Można tak powiedzieć, sprowadzić to do tego, czy nie bardzo? Czy źle idę? W złym kierunku.
Trzeba by chyba przeprowadzić mocne badania.
Tak? Dobra, dobra.
Statystyczne i podłużne. Natomiast tak jak powiedziałam, ja szukałam miejsca, w którym mogę wysłać bohaterkę, które znam dobrze, w którym będę autentyczna pisząc o nim, tak samo jak jestem autentyczna pisząc o Warszawie. Musi coś w tym być, co pan mówi. Zauważmy, że pierwszą część mojej książki nazwałam Odpływ, a drugą Fala. I ma to swoje psychologiczne znaczenie. Natomiast podchodząc do pierwszej części, do Odpływu, ja jeszcze nie wiedziałam, jak ta książka się skończy. I ja nie wiedziałam, gdzie ja zaprowadzę Melanię. To, że ona w końcowej scenie moczy stopy i zimna fala je zalewa, a ona w końcu pozwala sobie na wypłynięcie emocji z jej wnętrza, jest zabiegiem, który przyszedł mi do głowy bliżej końca niż początku.
No dobra, to tak, to usprawiedliwia pani pomysł na morze, tak, w pełni, rozumiem. Dobra, ale wracamy na Pragę. Wracamy, drodzy państwo, do tego cytatu, który zgubiłem przed momentem, ale już go mam i to jest mocny cytat. Także ludzi o słabych nerwach proszę, żeby zatkali uszy. Zaczyna się tak. Wysiadłam na przystanku przy galerii. Chodzi tu, drodzy państwo, o Galerię Wileńską. Jezu, koszmar. Bezdomni, śmierdząca starucha na krawężniku. Jakaś bekająca pijana para bez zębów. Obrzydliwie ubrane kobiety. Chyba bezrobotne lub jakieś sprzątaczki. Chciałam wsiąść z powrotem, ale taksówka odjechała już prosto Radzymińską. Ludzie byli odrażający, niekształtni, grubi, niesymetryczni. Gdzie nie spojrzałem, widziałam brzydotę. Obleśne brzuchy wystające spod koszulek, upaprane buty, gęby szare od papierosów, przerysowane brwi, tępe spojrzenia. A jak już pojawił się w zasięgu wzroku ktoś bardziej symetryczny, to i tak wtapiał się w ten tłum, jakby czuł się jego częścią, jakby ten syf wokół w ogóle go nie brzydziu. Z naprzeciwka szła ładna dziewczyna z odsłoniętym pępkiem, w krótkim czarnym kożuszku, przepraszam, i z takimi stanimi kolczykami w uszach. Pod pachą niosła ikonę Maryi, a uchem przyciskała telefon do ramienia i paplała po ukraińsku. Jednocześnie trzymała w ręku papierosa i wypuszczała z umalowanych ust kłęby dymu, jakby tam w środku paliła koksem. Poczuła mój wzrok na sobie i spojrzała prowokacyjnie, a mijając mnie, puściła mi dym prosto w twarz. Uderzyłabym ją w ryj. Za to, ale jestem kulturalną osobą z klasy wyższej. Przestałam na chwilę oddychać, niemal wybiegłam z tego przystankowego kotła i dopiero na schodkach do galerii wypuściłam powietrze i zaczerpnęłam płytki oddech, choć z mocnym obrzydzeniem. To mi troszkę przypomina Stasiuka, który pisał o Warszawie, Twardocha też momentami, więc kurczę, mocna rzecz. Natomiast czemu pani tak tej Pragi nie lubi?
Tak to pan odczytał, że nie lubię Pragi? Nie może tak być. Pracuję na Pradze, mieszkam prawie na Pradze, więc to nie jest absolutnie ten kierunek.
Ale to jest po prostu, ja tu będę krzyczał, to jest powielanie tych, znowu tych stereotypów, że jak pojechać i dostać w ryj, to tylko na Pradze.
Pamiętajmy, główna bohaterka jednak mieszka na eleganckiej Ochocie, w pięknej kamienicy. Otoczona jest zupełnie inną kulturą bycia i przeżywania wieczoru i tak dalej. Czy jednak na pewno tak jest, że tylko osoby mniej, powiedzmy, estetyczne są wyłącznie na Pradze? No niekoniecznie. Mamy dworzec centralny, przez który też przechodzi i też raczej tam nie pała entuzjazmem co do osób wokół siebie. Fakt, Praga została tutaj w mocniejszy sposób zilustrowana, ale w ogóle bardzo dziękuję za takie porównanie. Nie śmiem ani Stasiuk, ani Twardoch, to jest
nie, oni dość mocno, znaczy Stasiuk w ogóle przecież wychował się na Pradze, niedaleko stąd, przy dworcu Wileńskim mieszkał i on w swojej pierwszej książce Jak zostałem pisarzem, właśnie mniej więcej takie cytaty również potrafił na swój sposób, oczywiście w swoim stylu zawrzeć. I to pani, jak czytając to dosłownie, myślałem, no nie, no chyba się autorka naczytała tych klasyków już obecnie.
No, i pojechała ostro. Uwielbiam Twardocha też, natomiast to już chyba nie jest ta Praga, o której pisał Stasiuk. Ona się zmienia, widać naprawdę. Pięknieje, rewitalizacja. Zresztą tutaj znam osobiście panią burmistrz, wiem, ile też serca wkłada w to, żeby ta dzielnica była coraz przyjaźniejsza do życia. Ile pięknych, nowoczesnych osiedli, te, które od razu też wnoszą nową tkankę mieszkańców. Absolutnie nie. No, mówimy o bohaterce, o postaci, która jest postacią wymyśloną i która musi mieć jakąś swoją psychologiczną oprawę, żeby być postacią realną. Natomiast jeżeli nawiązujemy do tego, że Praga może być w taki sposób oglądana, tak widziana i to nas, czy pana oburza, czy słuchaczy, no to zwróćmy uwagę, ile osób naprawdę tak uważa. Tak, skoro ten temat w ogóle jest podejmowany, jeżeli to gdzieś kole.
Znaczy, ja powiem tak, nie, ja rozumiem wybieg literacki, ja rozumiem, to jest pewien sposób na przedstawienie głównie przemyśleń bohaterki, tak? Ona, przyjeżdżając na Pragę, ona się lubi poruszać w swoich własnych rewirach i ją wyprowadziło prawdopodobnie z równowagi fakt w ogóle, że musi się ruszyć i tak dalej, może tak, natomiast ta Praga też pewnie w jej pojmowaniu życia w Warszawie z pokolenia na pokolenie, gdzie to zawsze tym ludziom wiodło się dobrze, więc ta Praga zostawała czymś takim, co, do czego się w ogóle nie należy przyznawać, że w ogóle się tam ktoś kiedykolwiek wybrał. Ale tak jak mówię, kiedyś swego czasu mieliśmy tutaj spotkanie już też kuluarowo, żeśmy rozmawiali z panią Dominiką Buczak, która o Pradze pisała podobnie, ale innym językiem, tak? I tak by to mnie boli, że gdzieś ci goście moi, bardzo się cieszę, że państwo przychodzicie, o tej Pradze piszą i nadal gdzieś tak to stereotypowo wychodzi. Boże, czekam na książkę, której proszę potraktować jako żart, może sam ją napiszę, w której będzie wojna prasko-warszawska i Praga przegra.
trzymam kciuki, żeby
Praga wygrała.
Zamienimy się miejscami i ja będę po tamtej stronie mikrofonu. Tak, ale no, proszę zwrócić uwagę, że jednak nie tylko o Pradze ta bohaterka w taki
tak,
sposób się,
tak?
Wychodzi
tak,
z biura i pierwsze co to jest...
Ja tu mówię
jest...
ze szwedzkiej ale, stalowej, ale to... proszę mi wierzyć w obronie no tych naszych najświętszych rogatek praskich.
Nie, rozumiem, pani Karolina. Jak najbardziej. Tutaj mamy też wątek alkoholu, tak? Bohaterka zarówno prawą, jak i lewą stronę no. Wisły widzi w taki nieprzyjazny sposób, szukając no, tego ujścia, zmiany przez magiczny napój, którym jest dla niej alkohol, i wówczas i jedna, i druga strona nagle zaczyna nabierać normalnych barw. Ludzie mają przyjazne twarze od zwykłe życie, tak jak ona tam porusza to słowo, znaczy używa tego sformułowania. Jest jeszcze jedna rzecz, ona wraca na tę Pragę, do konkretnego salonu tatuażu.
Tak, tak.
To
tak.
Jest też mój salon tatuażu. Dlatego, tak jak powiedziałam, lubię korzystać z miejsc, które sama znam, ponieważ wtedy lepiej mi się o nich pisze mm-hmm. i mogę tak mocniej tę bohaterkę wcisnąć w tę przestrzeń. Mm-hmm. Gdyby tak strasznie tej Pragi jednak nie lubiła, wybrałaby sobie ekskluzywny, piękny, nowoczesny salon tatuażu po lewej stronie Wisły. Wraca do Azazel.
Ale może wybrała ją też dlatego, że mogła zadzwonić o godzinie takiej, a nie innej i ta osoba za te trzy tysiaki stawiła się na baczność.
Choć... Myślę, że po lewej stronie za trzy tysiaki też by
dobra,
mogła
dobra. Nie znam się, nie odzywam się. Dobrze, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, książka Bezsenność pani Katarzyny Myszkorowskiej. To ciekawie napisana historia, w której można się po prostu odnaleźć. Z naszymi historiami, z naszymi lękami, czy niestety też z naszą traumą, jeśli ona występuje. Dla mnie jest to lektura błyskotliwa i pełna dowcipnych spostrzeżeń. Pani Katarzyny, autorki, naprawdę porównałem ją i to celowo do klasyków, do Stasiuka i do Twardocha, bo myślę, że tutaj ten cięty język to jest rzecz bardzo, bardzo fajne. Myślę, że to będzie się u pani, jeśli pani uzna, że warto nadal pisać, rozwieźć. Naprawdę dobrze się to czytało. Nie wiem, czy czytałem to za szybko, ale czytałem to szybko, bo chciałem się przygotować na nasze spotkanie, więc jeżeli pominąłem pewne rzeczy, które powinienem, być może jeszcze do tej książki wrzucę, ale już mam wersję papierową, drodzy Państwo. Jeszcze muszę panią zapytać, czy pasuje pani, że jest pani przedstawicielką popkulturowej literatury środka?
Bardzo mi to pasuje.
Tak?
Moja pierwsza książka, o której tam czytał pan moje to dossier, pod pseudonimem Greta Gettler, żona Arona. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się reedycja tej książki już pod moim nazwiskiem. Była dużo trudniejszą prozą psychologiczną. Mało kto sięga po gatunek, który no, nie jest pisany w taki lekki sposób. Tu troszeczkę zmieniłam formę, przede wszystkim wyodrębniłam dialogi, bo na przykład w tamtej te dialogi nie są wyodrębnione, w związku z czym nie wiadomo, czy bohaterka naprawdę to powiedziała, czy tylko sobie to pomyślała, czy wyobraziła sobie wypowiedź kogoś innego. To jest taka forma troszeczkę jak Ceruja Szalew, taka izraelska autorka, niesamowitą zresztą literaturę tworzy, i te jej pierwsze powieści, między innymi Mąż i żona, czy Życie miłosne, są w tej mniej więcej formie pisane. Czyli nie jest to prosta, raczej niszowa literatura. Przynajmniej w moim przypadku, bo Ceruja to oczywiście jest cudowną, wspaniałą, sławną autorką. Tutaj jest popkulturowa właśnie dlatego, że ma formę lżejszą, chociaż wciąż piszemy o trudnych tematach, właśnie dlatego też, że sięga do tych wytworów popkulturowych. To, co pan powiedział, jest tutaj dużo muzyki, jest to muzyka aktualna, znana, wpadająca nam w ucho niemal z każdego roku z każdej knajpy, zasłyszana w radio i tak dalej. I w tym świecie takiej pop rzeczywistości porusza się także moja bohaterka, tak jak i my zresztą.
Tak jest, tak jak już powiedziałem, to w tej książce można odnaleźć te rzeczy. Ja też znajdowałem pewne rzeczy, które mnie dotyczyły, dotknęły albo które zaobserwowałem. To myślę tu przede wszystkim o stolicy, o Warszawie. No to jeszcze raz, jakieś plany na pisarską przyszłość, takie konkretne? Jest pani w trakcie pisania jakiejś książki, czy na razie po prostu darujemy sobie rozmowę na ten temat i odsłoni pani karty, nie wiem, za miesiąc, dwa, trzy, pięć, rok?
Bardzo bym chciała być, ale obiecałam mojemu rektorowi, że najpierw napiszę pracę magisterską, a później biorę się za książkę.
Uniwersytet Wizja był dzisiaj poruszony już dwukrotnie i wydaje się być ciekawą, zacną uczelnią. A jeszcze tylko dodam, drodzy Państwo, przed zakończeniem rozmowy z moją gościnią, z panią Katarzyną, że 11 czerwca o 17 autorka będzie miała swój wieczór autorski, na który, jak rozumiem, zaprasza wszystkich słuchaczy w bibliotece na Skoczylasa, czyli pobrzeże placu Hallera. Dojechać można tramwajem, autobusem, samochodem, choć samochody odradzam, bo tam...
Czyli jednak ta okropna Praga.
Parkingami, nie? Tak, jednak ta Praga okropna, ale biblioteka zacna. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie panie bibliotekarki z tejże. No i my zapraszamy Państwa, tam jest piękny salonik imieniem księdza Twardowskiego, tam spotykają się naprawdę wielu ludzi, niedawno była pani Jadowska, między innymi ponoć wyprzedane wszystkie miejsca, chociaż za darmo, ale było fajnie. Nie, jestem przekonany, że nie będzie gorzej i tym razem. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za wizytę w radio. Ja życzę pani nieustannej takiej weny pisarskiej i fajnie, że są ludzie, którzy dbają o to zoo, bo to zoo jest mi bardzo, bardzo bliskie. Ja codziennie przechodzę obok zoo i codziennie zaglądam przez płot, czy czegoś złego nie dostrzegę, jeszcze się nie zdarzyło. I wiem już teraz dlaczego. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, gościnią audycji Życie na Pradze była autorka książki Bezsenność, którą polecam, którą wydało wydawnictwo Dragon. Pani Katarzyna Myszkorowska. Pięknie się udało. A teraz zapraszam Was na chwilkę dobrej muzyki, rzecz jasna.
To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Praga.